ciągle i ciągle słyszymy o narastającym problemie demograficznym, o tym, że rodzi się coraz mniej dzieci. Mało kto jednak mówi, jaką przyszłość to za sobą niesie. I o tym właśnie dzisiaj postaramy się powiedzieć. O tym, jaka przyszłość czeka nas bez dzieci oraz o tym, dlaczego taka przyszłość kreuje się przed nami. Co wpływa na dzietność, kto jest za to odpowiedzialny i czy w ogóle jest to jakikolwiek problem. Jakie rozwiązania działają, a jakie nie. Żeby zapoznać się z problemem, najlepiej jest przedstawić liczby, a kreują się one mniej więcej tak. W przypadku Polski mamy do czynienia z liczbą urodzeń 1,2 dziecka na kobietę. Jest to niewystarczająca liczba, aby zapewnić zastępowalność pokoleń. Z roku na rok coraz więcej ludzi umiera niż przybywa.
Ludzie opuszczają zamek.
Problem nie dotyczy tylko Polski, dotyczy całego świata, a szczególnie społeczeństw zachodu, społeczeństw bardziej rozwiniętych. Niemniej nie omijają także takich państw jak Chiny, gdzie ten współczynnik wynosi 0,9. Najgorzej kształtuje się to w Korei Południowej, gdzie współczynnik ten wynosi 0,7. Wiele społeczeństw próbuje rozwiązać ten problem i wskazać jego przyczyny. Lewica zwraca uwagę na to, że problem może wynikać z coraz to mniejszej dostępności mieszkań, z coraz to bardziej zderegulowanego rynku pracy, z braku dostępności, jeżeli chodzi o usługi dookoła dzieci, w postaci na przykład żłobków czy odpowiedniej infrastruktury, czy to w zakresie opieki medycznej. Prawica wskazuje czynniki stricte ideologiczne, mówiąc o rozpadzie rodziny, o atomizacji społeczeństwa oraz o rosnących trendach hedonistycznych. Jaka jest prawda?
Ale zanim do tego przejdziemy, tradycyjnie pragnę podziękować moim wspierającym. Ogromne, wielkie dzięki dla Marco Polo 2326, dla Durnego Faceta, The Bar Light X-Laka, Rysiek z Klanu 71, Zdefragmentowany 64X0M, Ife Fury, Kacper Zwoliński 9842 i Rietan. Osobne, ogromne, wielkie dzięki dla Fotbeza, który dosłownie na ten moment jest mecenasem tego kanału. Dzięki wielkie, że jesteś. Przechodząc jednak do tematu.
Na chłopski rozum powinno nam się wydawać, że jeżeli mamy lepsze warunki, to powinno się rodzić więcej dzieci. Z racji na większą dostępność dóbr, większą dostępność usług, ludzie powinni z natury decydować się częściej na dziecko, z racji na poczucie bezpieczeństwa. Prawda jest jednak zupełnie inna. To właśnie w społeczeństwach najbardziej rozwiniętych, z największym dostępem do zasobów, mamy do czynienia z najmniejszą dzietnością. Niezależnie od prawa pracy, niezależnie od rynku mieszkaniowego, ludzie w rozwiniętych krajach nadal nie decydują się na posiadanie dzieci. Oczywiście, warto jest walczyć i warto jest zabiegać o to, aby istniały porodówki, o to, aby młodzi ludzie mieli dostęp do mieszkań, o to, żeby kobiety mogły decydować o swoim ciele i żeby miały narzędzia do planowania rodziny. Oczywiście powinniśmy walczyć o to, aby rynek pracy pozwalał nam także na życie. Życie dla życia, a nie życie dla pracy. Niemniej, wszystko to nie rozwiązuje problemów demograficznych, o których dzisiaj rozmawiamy. Rozwiązuje doraźne problemy, które istnieją i których nie można negować. Rozwiązanie tych problemów oczywiście podniesie komfort psychiczny. Co więcej, jest ono w zasięgu naszej ręki. Potrzeba tylko i wyłącznie woli politycznej, aby zmienić cokolwiek w tym temacie, co pokazały inne społeczeństwa zachodnie. Jednak skoro nie te rzeczy powodują to, że nie ma dzieci, to może prawica ma rację. Może to właśnie ten hedonistyczny tryb życia. Może to właśnie kwestia na przykład równouprawnienia mniejszości seksualnych, które teraz są widoczne, powoduje to, że ludzie nie chcą mieć dzieci. To nie żart, absolutnie takie argumenty padały.
Poseł PiSu Tomasz Zieliński postanowił wrzucić swoje media społecznościowe film wygenerowany przez AI, gdzie dwóch homoseksualistów opowiada dziennikarce, jak to dobrze jest być rodzicami psiecka. No i oczywiście postanowił on to określić komentarzem, jak myślicie, dlaczego w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci?
Otóż nie, mordeczki. No sprawa wygląda zdecydowanie inaczej. Jest zdecydowanie bardziej złożona, niż próbują nam to przedstawić politycy z jednej czy z drugiej strony. Po części każda z tych stron ma też trochę rację. Chodzi o to, że nie ma jedynego czynnika, który definiuje to, jak będzie wyglądać demografia. W krajach zachodnich oraz rozwiniętych, takich jak na przykład Chiny, kobiety później decydują się na dziecko. Niestety, im później dziecko, tym tych dzieci będzie mniej. Wynika to z tego, że kobiety dostały dostęp do możliwości kształcenia się i bardzo dobrze. Dodatkowo wpływ na dzietność ma także edukacja. Im społeczeństwa są bardziej wyedukowane i bardziej samoświadome, tym zwyczajnie rodzi się mniej dzieci. Dużą rolę odgrywa tutaj także świadomość oraz dostęp do antykoncepcji. Zbierając materiały do stworzenia tego filmu, natrafiłem na teorię, która wskazywałaby na to, że to smartfony są rzeczą, która łączy wszystkie kraje z problemami demograficznymi, co jest moim zdaniem ciekawą teorią, nad którą warto się pochylić. Generalnie dostęp do internetu ujednolica normy społeczne. Ludzie spędzają mniej czasu w realu, rzadziej randkują i później zawierają małżeństwa. Jest to fakt. Jest to o tyle przerażający fakt, że z technologią jest tak, że nie jesteśmy w stanie jej cofnąć. Nie jesteśmy w stanie cofnąć postępu technologicznego, a każde kolejne rozwiązanie technologiczne powoduje kolejne problemy, które możemy rozwiązać rozwiązać tylko przy pomocy technologii. Więc wydawać by się mogło, że tego problemu nie sposób rozwiązać prosto. Mimo to niektórzy nadal próbują. Każdy podchodził do tego z trochę innej strony. W Polsce na przykład byliśmy świadkami wprowadzenia 500+, które nie przyczyniło się do wzrostu dzietności. Był to efekt chwilowy i krótkotrwały, który nie niósł za sobą zmiany kierunku demograficznego. Niemniej 500+ nadal ma swoje zalety z racji na to, że wyciągnął masę dzieci z ubóstwa, co zawsze jest kwestią na plus. Trzeba jednak pamiętać, że nie spełnił on swoich pierwotnych założeń. 500+, teraz już 800, było metodą marchewki. Jest także, jak wszyscy wiemy, metoda kija. I tak oto niedawno w Rosji wprowadzono zakaz promocji ideologii bezdzietności, cokolwiek to znaczy, oraz kobiety, które nie chcą mieć dzieci, które nie chcą się zdecydować na posiadanie potomstwa, są dzisiaj kierowane do psychologów. Jaki kraj, takie metody. Jedno, jak i drugie rozwiązanie, czyli metoda i kija, i marchewki, nie będzie działać i nic nie wskazuje na to, że ma zacząć nagle magicznie działać. Cały czas na świecie masa naukowców, masa socjologów, masa ludzi, którzy zajmują się kwestiami społecznymi czy socjalnymi, próbuje rozwiązać ten problem. I jak dotąd nikomu się to nie udaje. Więc na potrzeby tej dyskusji spróbujmy odwrócić kota ogonem i zastanowić się, co możemy zrobić z faktem takiego, a nie innego kursu demograficznego. Czy niesie on za sobą jakieś korzyści i czy w ogóle jest problemem? Jedno jest pewne. Zmiana kursu demograficznego spowoduje to, że będziemy musieli zmienić nasze podejście co do gospodarki oraz do generalnie pracy jako takiej. A więc konkretnie, co nas czeka, gdy będzie więcej starszych osób i gdy będzie się rodziło coraz mniej nowych osób? Po pierwsze, będziemy mieli do czynienia z wzrostem kosztów stałych. Mniejsza liczba ludności musi utrzymać tą samą infrastrukturę, która już przecież powstała. Dodatkowo będziemy mieli do czynienia z wyludnieniem się obszarów wiejskich. Szkoły będą zamykane, co już zresztą dzisiaj widzimy, lub będą one przekształcane w domy opieki, a mniejsze miejscowości zamienią się w pustostany. O procesie wyludniania generalnie można zrobić cały inny, osobny materiał, ponieważ jest to problem bardzo ciekawy, szczególnie z perspektywy Polski. I w przypadku Polski nie wynika on tylko i wyłącznie ze zmian demograficznych. Jeżeli kogoś interesuje temat, bardzo gorąco polecam książkę pana Karola Wachowskiego, Poza największymi. Wracając do tematu. Generalnie kryzys demograficzny spowoduje także coraz większe to napięcia polityczne. Trzeba będzie podjąć niepopularne decyzje właśnie a propos na przykład alokacji środków albo odnośnie planowania przestrzennego lub jeżeli chodzi o na przykład połączenia kolejowe. Dodatkowo dochodzą także kwestie emerytur. Co zrobić, jeżeli jest coraz mniej ludzi wpłacających do systemu na emerytury obecnych emerytów? Co zrobić w sytuacji, kiedy to emeryci stanowią większość społeczeństwa? Teraz wiele osób może powiedzieć, co z zakładami pracy? Co wydarzy się w kontekście gospodarki, odnośnie rynku pracy, odnośnie zatrudnienia? Otóż wydarzy się sporo. Już dzisiaj Europa, która miała problemy i nadal ma w kontekście kryzysu demograficznego, starała się rozwiązać problem brakujących rąk pracy poprzez imigrację. O ile rozwiązanie to wydawało się skuteczne na pierwszy rzut oka, o tyle już dzisiaj widzimy, jak imigranci coraz mniej sami rodzą dzieci. W tym momencie często przychodzą do nas tech brosi, ludzie, którzy uwielbiają AI i uwielbiają technologię. Mówiąc nam o idyllicznej wizji przyszłości, kiedy to automatyzacja pomoże w przypadku braku rąk do pracy. Mimo to ani AI, ani technologia nie ożywią wyludnionych miast. Nie naprawi to także tkanki społecznej. Dodatkowo modele językowe, jeżeli mówimy w przypadku AI, generalnie technologia, żeby funkcjonować, potrzebuje kapitału, potrzebuje na siebie zarabiać. Są to produkty komercyjne nastawione na zysk. W jakim momencie mają one na siebie zarabiać? Kiedy większość społeczeństwa nie wypracowuje kapitału z racji na to, że pobiera świadczenia emerytalne. Widzicie, cała obecna gospodarka przypomina piramidę finansową. Dla przypomnienia, piramida finansowa polega na tym, że funkcjonuje ona tak długo, o ile do systemu co chwilę przychodzą nowi ludzie na dole struktury, aby utrzymywać tych na górze. Skoro tych ludzi na dole nie będzie, to kto będzie finansował ludzi na górze? A co za tym idzie, kto będzie trzymał cały ten system? Ludzie pokroju Elona Muska często mówią o tym, że powinno się rodzić coraz więcej dzieci. Z perspektywy magnatów technologicznych albo generalnie magnatów przemysłowych, oczywiście im więcej dzieci, tym lepiej. Powoduje to podaż pracowników. Większą liczbę ludności oznacza większą konkurencję o pracę, co pozwala firmom utrzymywać niższe płace i mieć większą siłę przetargową, jeżeli chodzi o negocjowanie tych warunków umów na przykład. Dodatkowo kolejni ludzie to nowi konsumenci i nowi dłużnicy. Korporacje potrzebują nowych rynków zbytów i osób, które będą zaciągać kredyty, napędzając wzrost gospodarczy. Ten mityczny wzrost gospodarczy. Dodatkowo liderzy technologiczni cały czas ostrzegają przed brakiem ludzi, jednocześnie inwestując miliardy w AI, które przecież ich zamyśle ma tych ludzi zastąpić. Peak cinema. Prawda jest taka. Generalnie trzeba zmienić podejście do gospodarki. Trzeba zmienić podejście do wzrostu gospodarczego. Obecny system jest nie do utrzymania w dłuższej perspektywie. Nie tylko system emerytalny. Żeby rozwiązać ten problem, musimy przede wszystkim usiąść na tym, co mamy. Lepiej wykorzystać obecne zasoby, walcząc z bezrobociem wśród młodych i inwestując w ich umiejętności. Bo widzicie, z jednej strony elity alarmują, że potrzebujemy więcej dzieci, by gospodarka nie stanęła, a z drugiej strony w wielu regionach, szczególnie w Europie, bezrobocie wśród młodych jest rekordowo wysokie. Wiele młodych ludzi, którzy już dzisiaj są na rynku pracy, pracuje poniżej swoich kwalifikacji lub w niepełnym wymiarze godzin, bo nie ma dla nich odpowiednich ofert, a my zamiast produkować nowych ludzi, powinniśmy najpierw skupić się na tym, jak wykorzystać potencjał tych, którzy już tutaj są. Kolejna kwestia jest to zmiana podejścia do opodatkowania. Zamiast szukać nowych ludzi do opodatkowania w postaci tych, którzy zaraz się urodzą, rządy powinny zmienić źródło pochodzenia podatków. Dobrym przykładem są tutaj podatki od majątku. Środki na systemy socjalne mogłyby przechodzić w większym stopniu z opodatkowania ogromnych majątków, zysków kapitałowych oraz korporacji, które dzięki automatyzacji i sztucznej inteligencji generują rekordowe dziś zyski, zatrudniając coraz mniej osób. Bo przecież skoro technologia zastępuje pracowników, to właśnie zyski generowane przez tę technologię powinny finansować społeczeństwo, a nie tylko pensje nielicznych pozostałych pracowników. Kwestia jest jedna. Generalnie od demografii nie uciekniemy. Może nam się to podobać, czy nie. Możemy zwalać winę i odpowiedzialność za obecną sytuację na jednostki, które tylko i wyłącznie są efektem ubocznym systemu, w którym funkcjonują. Możemy siedzieć i użalać się nad sobą, mówiąc o zgniłym zachodzie, mówiąc o tym, jak rodzina jako instytucja upadła. Ale zamiast tego, moim zdaniem, lepiej jest pochylić się nad tym, co mamy i spróbować wyciągnąć z tego najlepsze rozwiązanie obecnego problemu. Bo przecież, problem sam się nie rozwiąże. A zamykanie oczu i mówienie, że jakoś to będzie, jeszcze nikomu nie pomogło. A jakie jest wasze zdanie co do demografii? Jak waszym zdaniem powinniśmy podejść do tego problemu? I czy powinniśmy go definiować jako problem, czy raczej jako przeszkodę? Możliwość i okazję do zmiany naszego podejścia do gospodarki. Jeszcze raz dziękuję za ogromne wsparcie moim wspierającym oraz dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jaki temat interesuje cię najbardziej? O czym uważasz, że powinienem tutaj powiedzieć? Jestem otwarty na propozycje. Zachęcam, sekcja komentarzy jest dla was. Dobrego dnia życzę i do zobaczenia następnym razem. Mówił do was Prosiaczek. Cześć!
Ożył. Ty się upieczesz w tym frecze?